Meandry polityki. Żył sobie kiedyś w Warszawie lat 30. niejaki Franciszek Fischer, niespełniony pisarz, ale wciąż przedni myśliciel i prześmiewca z duszą satyryka, niepokonany, wolny duch, bez kwestii należący do stołecznej bohemy. Artysta w każdym calu, traktujący życie jak dzieło sztuki i oczekujący tego samego od innych. Takie optymistyczno-humorystyczne podejście drażniło ponuraków i wystawiało nierzadko naszego kawalarza na ciosy i strzały bezlitosnego losu, jakby to ujął szekspirowski Hamlet. A Fischer dalej szedł przez życie i dziwił się temu, co go otaczało, emanując na całą okolicę swoim niekiedy wisielczym humorem. Któregoś pięknego poranka, był to rok 937 lub 38, w kawiarni na Nowym Świecie, po zjedzeniu niedużego śniadania i przejrzeniu porannych gazet, Franz Fischer cisnął ostatnią z nich na stolik i wykrzyknął na cały lokal: nie będzie nigdy w Polsce dobrze, dopóki się nie rozstrzela 10 000 łajdaków. Zapadła cisza. Jedynie dał się słyszeć syk ekspresu do kawy. I wtedy gdzieś z przeciwległego końca lokalu ozwał się nieco jękliwy głos z zapytaniem: a jak się tylu nie znajdzie, to się dobierze z uczciwych. Zabrzmiała natychmiastowa odpowiedź. Gdyby przy sąsiednim stoliku siedział inny kawalarz, na przykład Antoni Słonimski czy Lopek Krukowski, mogliby na taką jawną prowokację zareagować pytaniem retorycznym: a gdzie w tych czasach można znaleźć uczciwego człowieka? Ale nic takiego się nie stało. Zatem wiara, że gdzieś na horyzoncie da się napotkać chodzący model uczciwości, pozostała niezachwiana. A niedługo potem przyszło 10 lat, które wstrząsnęły światem, Europą, a chyba najbardziej Polską. W latach 40. zmieniło się niemal wszystko. Granice, skład ludnościowy kraju, ustrój polityczny, a także kościec moralny ocalałych z wojny, zabieganych ludzi, czasem prześladowanych, niekiedy także biorących na siebie rolę prześladowcy. Ludzie ci przechodzili kurs przyspieszony życia we wrogim świecie, w którym przypisywanie swoim bliźnim cech najgorszych stało się nawykiem, tak normalnym, że prawie niezauważalnym. Wszelkiego rodzaju celebryci nowego świata kultury socjalistycznej, ale też niektóre zawody utożsamiane z władzą, jak sędziowie, prokuratorzy, nawet adwokaci, byli całe dekady traktowani jak zło konieczne. Dopiero w latach 70. i 80. w społeczeństwie zaczęło pojawiać się jakieś zróżnicowane widzenie świata, a w tym i naszego kraju. Można by z pewną ironią powiedzieć, że zmiana ustroju w Polsce przyszła zbyt nagle, a świadomość konsekwencji tego faktu wyraźnie nie nadążała za zmianami zewnętrznymi. Symbole, sojusze, paszporty, typ gospodarki, władza pieniądza, to się zmieniło najszybciej. Dotychczasowe elity opozycyjne, w większości zorientowane liberalnie, popełniły jeden, ale za to duży grzech. O wiele większa była wśród nich ciekawość zagranicy owego mitycznego Zachodu, tego, co tam wyświetlano, tego, co tam pisano i tych wszystkich problemów, niż dowiedzenia się, jak naprawdę żyje się rodakom mieszkającym tuż obok w sąsiednim domu czy na sąsiedniej ulicy i wstającym codziennie o 5 rano, aby zdążyć na poranny pociąg do pracy. Mając takie obojętne zimne, sztampowe podejście do rodaków, liberalnie zorientowane klasy rządzące, nieważne czy to było PO, czy SLD, czy UW, czy PSL, szykowały sobie stopniowo klęskę, która ich dopadła po 12-15 latach. Jednakże nic nie stoi w miejscu. Obecna klasa rządząca w Polsce także zapracowuje w pocie czoła na swoje medale, lecz także na swoje paragrafy, także te w kodeksie karnym. Aktualnie wielu obserwatorów sytuacji w starym kraju nie umie właściwie rozgryźć zagadki, co jest cechą dominującą układu aktualnie rządzącego w Polsce. Do tych ludzi należy publicysta centroprawicowy Paweł Zaręba, który w ostatnim numerze Gazety Prawnej skarży się, że nie ma jasności w temacie i pyta się wprost, czy PiS-owi chodzi o rewolucję, czy o spokojną konsolidację zdobytej przecież legalnie władzy. Nawet jeśli w najbliższym tygodniu w środę rano, 4 lipca, uda się władzom pokonać opór, nie bójmy się tego słowa, elity sędziowskiej z Sądu Najwyższego, to jednak wielu nazwie ten dzień pyrrusowym zwycięstwem rządu, pozornym zwycięstwem. No i słusznie, albowiem szkody społeczne wyrządzane takim przeciąganiem liny oraz huśtawką propagandową będą się ciągnąć latami. Już teraz polski kryminalista siedzący w irlandzkim areszcie, niejaki Artur C., oświadcza tamtejszym sędziom śledczym, że nie życzy sobie ekstradycji do Polski, bo tam, jak twierdzi, wyrok na niego jest już ustalony. Twierdzi on, że w jego kraju rodzinnym nie ma szans na uczciwą obronę. Tu jest pytanie, ilu jeszcze takich złodziejaszków, polskojęzycznych złodziejaszków oczywiście, włamywaczy, bandytów, zalegających w więzieniach unijnych od Hiszpanii aż do Szwecji, zastosuje taką właśnie taktykę? Tego nie wiemy. Podobnie jak nie wiemy, jak szybko ten czy następny rząd RP przywróci normalne warunki funkcjonowania sądów. Co innego jest skazać tuzin sędziów za prowadzenie samochodu po pijanemu. Tak było w prowincji Quebec. Co innego wysłać sędziego kradnącego spodnie do zakładu psychiatrycznego. Tak było w Polsce. Ale to są jednostki. Na razie 20 tysiącom nowych młodych polskich absolwentów prawa grozi demoralizacja. Czy będą pracować w kraju, w którym będzie się posłusznie wydawać wyroki na telefon, ulegać interwencjom towarzyszy partyjnych, czy też ułaskawiać ludzi jeszcze nie skazanych? No i na koniec ta absurdalna krew na rękach, która się pojawiła w przemówieniu premiera właśnie o sędziach. Nie te czasy, nie ci ludzie, a w ogóle jak przesadzać to tylko w Warszawie.
A przed państwem Hanna Banaszak i piosenka Pogoda Ducha.
Jesteś, bo nie wiesz nawet, że